A co by było, gdyby się okazało, że sen i lęk to część drogi wiary i sposób, w jaki Bóg objawia się w Twoim i w moim życiu? Co by było, gdyby to tak było? Wtedy, kiedy jest najciemniej, wtedy jest najjaśniej. Kiedy się najbardziej boimy, jest w nas najwięcej obecności towarzysza, który jest Bogiem w Twoim i w moim życiu. Skąd wiemy, czy aby na pewno to, co najbardziej nienawidzimy, nie jest naszym największym błogosławieństwem od Pana? Dzisiejsza liturgia słowa będzie nam pokazywała Boga w zupełnie inny sposób, objawiającego się i przychodzącego do nas, po to, żebyśmy porzucili swoje wyobrażenie na Jego temat, a zobaczyli Go takim, jakim się nam objawia, by stał się naszą siłą. Księga Rodzaju, fragment, który słyszymy, powstaje na wygnaniu w Babilonii. Jesteśmy w VI wieku przed naszą erą i to jest moment powrotu. Opowiada o Abrahamie. To jest cała księga powstała po to, żeby ludziom, którzy są na wygnaniu, którzy wracają z wygnania, odpowiedzieć na pytanie o ich własną tożsamość. To nie jest opowieść o prahistorii, jakkolwiek ją tam słyszymy, jak człowiek powstawał i Pan Bóg go ulepił i z czym się mierzył, czym jest zło. Tylko to jest opowieść o tym, kim ja jestem. I to jest opowieść, którą snują Żydzi, Izraelici dla samych siebie, by odbudować swoją własną tożsamość, wtedy, kiedy zderzają się po powrocie i będąc na wygnaniu z obcą kulturą. Jak trudno jest odnaleźć samego siebie. Słyszymy dzisiaj opowieść o Abramie. To ważne, bo to jeszcze nie jest Abraham, to jest ciągle Abram. Abram syna mieć nie może, to dopiero Abraham ma syna, bo Abram jest w pewnym procesie dochodzenia do stania się Abrahamem. W naszym życiu droga naszej wiary to jest stawanie się, jakieś przekształcanie naszego myślenia o świecie, o życiu, o sobie samym i o tym, co Bóg robi względem mnie, a tym samym, co robi względem innych ludzi. To jest pewien proces. Dlatego dzisiaj słyszymy o Abramie, a nie o Abrahamie. I słyszymy o zapewnieniu Boga, że da Abramowi syna i da ziemię. Bo Abram jest już stary i od samego początku, kiedy nauczył się ufać Bogu, Bóg te obietnice powoli, ale spełniał. Tylko kiedy lata mu lecą i jest on już naprawdę posunięty w latach i nadal nie ma syna i nadal nie ma ziemi, może nie, że wątpi, ale zapada w sen. Bo co tu innego robić, jak Bóg obiecał, to może dotrzyma słowa, a może nie, a może mi się pomyliło, a może tak mi się wydawało, a może o co innego chodziło, a to już tak bliżej niż dalej, to może sobie to wszystko odpuśćmy. Wiara to, że wychodzę i to, że ufam, a nie to, że wiem, dokąd idę. I to jest fundamentalna zmiana myślenia u Abrama. Wiara jest wyjściem, jest zaryzykowaniem, a nie wiedzeniem, dokąd się idzie, o co w tym chodzi, co mam zrobić. Jak byłbym wierzący, to byłbym bardziej odważny, cuda bym robił. Wiara nie jest czymś takim. Abram czeka na spełnienie Bożych obietnic i dlatego Bóg daje mu to w jeszcze większej obietnicy. Popatrz w niebo, mówi. To już nie będzie syn, który był twoim marzeniem od zawsze. Pamiętajmy, Abram nie mógł mieć dzieci. To już nie jest tylko to twoje marzenie, które masz. Tylko jak popatrzysz w niebo, to co tam zobaczysz? Popatrz w niebo i zobacz, co widzisz, bo tam zobaczysz gwiazdy. Tyle, ile gwiazd jest, jeśli mi ufasz nadal, tyle będziesz miał potomstwa. Tak zmieni się perspektywa w miejscu, w którym jesteś. Wyjdź z namiotu i spójrz w niebo. To wyjście z namiotu to jest wyjście ze swojego starego sposobu myślenia. Popatrz dalej. Wejdź w swoje pragnienie, które byłoby najśmieszniejsze, najidiotyczniejsze, najbardziej przyziemne. To, o czym marzysz, za czym tęsknisz, ale wejdź w nie i pozwól sobie zamarzyć dalej. To zrobił Abram. Abram popatrzył w niebo i zobaczył gwiazdy. Panie, tyle chcesz mi dać? Kiedy zdał sobie sprawę, że w tym rozważaniu i w swojej wewnętrznej rozmowie z Bogiem, w swojej modlitwie, bo tak trzeba nazwać to doświadczenie, z którym spotkał się Abram, zadziało się coś bardzo ciekawego, bo w tym momencie Pan Bóg obiecuje mu to potomstwo i obiecuje mu ziemię. Tylko mówi jedną rzecz. Wejdźmy w układ. Ten fragment, w którym słyszeliśmy, był fragmentem opowiadającym o poprzerąbywaniu zwierząt. Tak się zawierało przymierze. Kiedy ktoś chciał wejść w jakiś układ, coś od kogoś pożyczyć, coś komuś obiecać, to spotykały się dwaj przywódcy, przecinali dwa zwierzęta i przechodzili pomiędzy tymi zwierzętami. I mówili tak, jeśli nie dotrzymam obietnicy ja, albo jeśli nie dotrzymasz obietnicy ty, to niech się z tobą albo ze mną stanie to samo, co z tymi zwierzętami. Przechodzimy. Tak? Tak. Łup. To był pakt. Ciekawa rzecz. Kiedy Abram zapada w sen, jakby w swoim życiu ciemność, jakby w swoim życiu takie doświadczenie, że to wszystko nie ma sensu, że może mu się te gwiazdy przyśniły, bo się napił sycery, może mu to wszystko tak naprawdę już nie ma, do niczego jest niepotrzebne, nagle słyszy zaproszenie Boga, to się ze mną załóż, wejdź ze mną w taki deal. Tylko obietnica nie będzie polegała na tym, że ty masz coś zrobić, bo ja dopuszczę na ciebie sen, ja dopuszczę do ciebie zwątpienie, ja dopuszczę do ciebie ciemność, żebyś znalazł się w totalnym mroku i zobaczył nie to, co ty mi obiecujesz, Abramie, jako człowiek, tylko żebyś zobaczył, co ja ci obiecuję. W dzisiejszym fragmencie to Pan Bóg przechodzi w słupie obłoku przez te połówki zwierząt, nie Abram. Abram nic nie jest winny Bogu. To Bóg obiecuje, niech mnie rozerwie na pół, jeśli nie spełnię twojej obietnicy. Nie będziesz miał ziemi i nie będziesz miał tak licznego potomstwa. Niech się to ze mną stanie. To mówi Bóg Abramowi. Szalony ten Bóg, bo ten Bóg zaprasza do zaufania swojemu własnemu doświadczeniu objawiania się Boga. Zobaczcie, do jakiego szaleństwa my jesteśmy zaproszeni w relacji z Bogiem. My nie jesteśmy zaproszeni do tego, by przymnażać modlitw, by zwiększać religijność, tylko my jesteśmy zaproszeni do zwiększania zaufania. Abram miał zaufać, że w miejscu, w ciemności, w tym, że nie widzi, że w ogóle nie wie, o co chodzi, to Bóg mu obiecuje. To w takim razie, skoro obiecujesz, to ty dotrzymasz tej przysięgi. Zobaczcie, pierwsi chrześcijanie od samego początku nigdy nie modlili się o to, żeby coś im się stało. Czyli w sensie, że byli prześladowani, to żeby tak nie było, byli chorzy, to żeby byli zdrowi, żeby okupant odszedł, żeby było im się lepiej powodziło, bo im się to zawsze z judaizmem kojarzyło. I o tym jest w ogóle drugie czytanie. Chrześcijanie pierwsi się tak nie modlili. Pierwsi chrześcijanie zawsze modlili się o jedno i to samo. Niech się dzieje Twoja wola, Boże. Niech wszystko, co robię w moim życiu, będzie na Twoją chwałę. Kiedy na Twoją chwałę mam się zmierzyć z jakimś cierpieniem, niech tak będzie. Bo, i tu już jest drugie czytanie, bo moja ojczyzna jest w niebie. Fragment dzisiejszego listu do Filipian, który słyszymy, to fragment nie opowiadający o doświadczeniu krzyża, który jest największym wyniesieniem cierpienia, jak to dobrze, żebyśmy w życiu cierpieli. Bo możliwe, że niektórzy z nas tak to czytanie usłyszeli. Że tam jest o cierpieniu, że mamy za to oddać życie, że Pan, tak jak Pan Jezus mamy zawisnąć na krzyżu. Uwaga, bo zabrniemy w kozi róg i na pewno nie w coś, co jest opowieścią Jezusa Chrystusa do ciebie i do mnie, i co na pewno nie jest przekazem doświadczenia wiary. Religii może tak. Bo zobaczcie, my mamy bardzo neurotyczną religijność. My ciągle myślimy, że musimy ciągle się poprawiać, że ciągle źle żyjemy, że nasze życie ciągle jest nie takie, że musimy się bardziej postarać. I Paweł dzisiaj pisze jeden z najdojrzalszych swoich tekstów, będąc w więzieniu do gminy chrześcijan w Filipii. Pisze, opisując swoje doświadczenie cierpienia w perspektywie swojego własnego doświadczenia wiary. I mówi, opowiem wam, dziękując wam za wasze doświadczenie wiary, czym dla mnie jest mierzenie się z cierpieniem, będąc w więzieniu. To było dość komfortowe więzienie, więc to też nie jest tak, że tam on nie wiadomo jakie katusze cierpiał, ale z tego doświadczenia braku wolności, ciągle bycia pod strażą, opisuje to w bardzo ciekawy sposób i mówi tak. Zobacz, że może się okazać, że w którymś momencie tak bardzo jesteś związany ze swoim krzyżem i ze swoim cierpieniem, że twoim Bogiem staje się brzuch, że twoim wyobrażeniem o Bogu staje się twoja religijność i że swoją religijnością chcesz przebłagiwać Boga. To ten brzuch, to co cielesne w nas, to wyobrażenie o tym, że wiara dotyka cielesności, że wiara ma to być takie moje i twoje, takie zamordystyczne podejście do życia, że to jest głównym celem wiary. Że jak się tak bardziej postaramy, bardziej pospinamy, to wtedy Bóg coś z nami zrobi. Jeśli tak myślisz, to twoim Bogiem jest twój brzuch, pisze święty Paweł. On nie pisze o tym, że mamy się nie obżerać, że nie wiem, że masz się wziąć w końcu i schudnąć. Powiesz sobie leginsy na lodówce i oznacz sobie cel, do którego zmierzasz. No w ogóle nie o tym jest. Bo inaczej to, o właśnie, tym, którzy się tak obżerają, no to pójdą na krzyż. To nie o tym. To mowa o tym, że w twojej i mojej religijności może się jako cel, jako wiara postawić w ogóle nie to, co jest jej celem. Czyli religijność, a nie zaufanie. Nie religijność ciebie i mnie zbawia. Zbawia mnie, ciebie i mnie Jezus Chrystus. I On nas zaprasza do zaufania. Krzyż zawsze będzie symbolem zaufania. Zaufania Pana swojemu Ojcu. To, co tu wisi przed nami, to, co będziemy chcieli, żebyście jako cegiełki mieli w swoich domach, czyli krzyż, ten krzyż w dwóch rozmiarach, krzyż z kaplicy miłosierdzia, który u nas wisi, do czego będę was na koniec zachęcał w ogłoszeniach, to nie opowieść o tym, że mamy tak samo w swoim życiu cierpieć, im bardziej mierzymy się ze złem. Tylko to opowieść o tym, że w twoim i w moim życiu, twoim i moim przewodnikiem przez życie jest Jezus Chrystus, który ciebie i mnie uczy zaufania Ojcu. Że możemy wyjść i zaryzykować. Nie możemy się z tym zmierzyć. Zobaczcie, im dłużej trwa wojna, a nie konflikt, bo to już nie konflikt, to wojna, coraz bliżej nas, tym bardziej spada nam zaufanie do tego, że warto czynić dobro. Ja przypomnę, bo mówiłem to ostatnio, ale to warto pamiętać. Wcale nie jest tak, że dobro do nas wraca i może kompletnie nie wrócić. My nie dlatego pomagamy tym, którzy potrzebują, bo jesteśmy tacy fajni. Wcale tacy fajni nie jesteśmy. My nie dlatego pomagamy, bo wypada i nie dlatego, że jesteśmy najbliżej. I wcale nie pomagamy dlatego, że może kiedyś ktoś nam pomoże albo dlatego, że kiedyś nam nie pomogli, to my teraz będziemy pomagać. Jeśli ktokolwiek z nas w jakikolwiek sposób pomaga i nie ulega pokusie zniechęceniu, która jest po prostu zwykłą ludzką pokusą, w którą przyjdzie się mierzyć każdemu z nas, to pomagamy dlatego, że jesteśmy ludźmi. Bo ludzie tak robią. Bo to potrafi zrobić człowiek. My nie zastanawiamy się, co zrobić, żeby być Bożym człowiekiem. Bardziej doskonałym człowiekiem, bardziej grzecznym, bardziej katolickim człowiekiem. My próbujemy być po prostu ludźmi, a to jest takie trudne. Opowieść o spotkaniu Jezusa Chrystusa w twoim i w moim życiu to jest opowieść o tym, że ja, ty, każdy z nas możemy być ludźmi, najpierw dla samych siebie, a potem dla tych, których spotykamy. Że możemy próbować się do drugiego człowieka dostrajać. Tak, jest to trudne, jest to obarczone lękiem, jest to obarczone niepewnością. Teraz na dworcu jest trochę mniej ludzi. Jakbyście byli w momencie, kiedy przyjeżdża pociąg z Przemyśla, to kiedy przyjeżdża pociąg z Przemyśla naładowany po brzegi, jeśli ktokolwiek z was był i macie taką wrażliwość, która pozwala tam chwilę chociaż postać, to zobaczycie, z jaką wielką falą lęku się zderzycie. Łup! To tak jakby jakaś siła wysiadała z tego pociągu, ludzi niesamowicie zalęknionych. Ubranych lepiej niż my. W tak markowe rzeczy, żebym ich w życiu nie założył. Ale to nie chodzi o to, jak ktoś wygląda, bo to nie mój design i pewnie nie w większości nasz styl. To nie o to chodzi, czy ktoś ma najnowszą komórkę, tylko z jakim doświadczeniem regulacji wchodzi w nasze doświadczenie życia. Drugie czytanie dzisiaj świętego Pawła jest opowieścią o tym, żeby pozwolić sobie się wyregulować do drugiego człowieka, by stawać się człowiekiem, by nie robić swojej religijności celu. Bo jeżeli z religijności ty i ja zrobimy cel i będziemy myśleli, że przyjście tutaj sprawia, że wejdziemy do nieba, to się naprawdę mylimy, a ja z was najbardziej. Bo to nie to czyni nas to, że nam się, że święty Piotr nam bramy raju otworzy, jak walniemy w kalendarz. No bo przecież walniemy w którymś momencie. Albo coś nas walnie, albo my w coś walniemy. Albo tak się potoczy nasze życie. I nikt z nas nie wie, kiedy odejdziemy z tej planety. Doświadczenie wiary to nie jest czarowanie siebie, że tak nie będzie. Albo lęk przed tym, że tak będzie. Tylko doświadczenie wiary to jest przeżywanie tego czasu taki, jaki jest mi dany w pełni bycia człowiekiem. Dzisiaj mogę się bawić, podczas postu. Dzisiaj mam świętować z ludźmi, których spotykam, doświadczenie miłości, więzi. Tak jak potrafię, czasami bardziej w zalęknieniu, a czasami bardziej otwarty. To dzisiaj mogę coś uczynić względem drugiego człowieka. Zadzwonić, uśmiechnąć się. Dzisiaj mogę to zrobić, bo jutro mogę nie móc tego w stanie być zrobić. Bycie człowiekiem to bycie dzisiaj takim, jakim jestem. I dzisiejsza Ewangelia. Ktoś, kto nam przygotowywał teksty do czytania, czyli fragment Ewangelii, z jakiegoś powodu nam ukroił pierwsze zdanie, bo ono tam tak brzmi: Jezus wziął z sobą Piotra, Jana i Jakuba i wyszedł na górę, aby się modlić. No byłoby to zdanie prawdziwe, tylko tam było napisane po 8 dniach. I ktoś myślał, a pewnie nikt, kto po polsku słucha, nie będzie wiedział, o co chodzi, no to utniemy. A to bardzo ważne. Zdanie się zaczyna: po 8 dniach Jezus wziął z sobą. O co chodzi z tymi 8 dniami? Przecież tydzień ma 7. I dla Izraelów, Izraelczyków, to było oczywiste, że tydzień ma 7 dni. Ale wielokrotnie, kiedy w Biblii pojawiało się 8 dzień, to chodziło o wyjście z perspektywy czasu. Co się wydarzyło 8 dni wcześniej, żebyśmy zrozumieli kontekst. 8 dni wcześniej Jezus pytał uczniów: za kogo mnie uważacie? Kim ja dla was jestem? No oni tam mówili: Mesjaszem, Panem. Piotr powiedział, że ty jesteś Mesjasz, Pan. Wtedy Pan mu mówi: okej, nie ciało i duch, nie ciało ci to powiedziało, tylko mój Ojciec, bo zawierzyłeś i to powiedziałeś nie sam z siebie, bo nie byłbyś w stanie tego powiedzieć. To był moment, w którym Pan Jezus też opowiedział swoim uczniom, że bycie Panem i Mesjaszem, tak jak mnie nazywasz, to znaczy, że ja będę cierpiał, że moje życie będzie trudne, bo będzie obarczone zaufaniem, które będzie trudne. To powiedział 8 dni wcześniej. Apostołowie pewnie chcieli to wyprzeć, bo każdy z nas nie chce słyszeć o tym, że jest trudno. Że najlepiej, żeby był wszędzie pokój, żebyśmy wszyscy jak u Świadków Jehowy po łące chodzili. To jest nasze marzenie. My mamy takie wyobrażenie. Oni pewnie też mieli, bo my to samo mamy. Trzymać się za ręce i najlepiej, żeby takie wszystko anielsko, cielesno było ładne. Tylko to nie o tym. Bo życie duchowe nie jest życiem cielesnym. My nie modlimy się o pokój w tym sensie, że ma zapanować pokój tak, jak go sobie wyobrażamy, tylko modlimy się o ten pokój, który sprawia, że w moim sercu ja jego doświadczam i że mogę go uczynić. W 1989 roku w Polsce wywalczyliśmy wolność, ale nie pokój. To są diametralnie dwa różne pojęcia. Zobaczcie. o coś innego zabiegaliśmy, żebyśmy byli ludźmi wolnymi, którzy dzisiaj mogą bronić swoich granic, wchodzić w różnego rodzaju umowy, które będą sprawiały, że będziemy mieli możliwość, przeżywając swoją wolność, stanąć po stronie wartości, których ja doświadczam i przeżywam. Doświadczenie wiary to jest doświadczenie zaufania Twoim i moim wartościom, które przez życie każdy z nas doświadcza i się z nimi spotyka, tracąc. Przez modlitwę nic nie będziemy zyskiwać. Mówiłem to też ostatnio i warto to sobie pamiętać. Przez modlitwę będziemy tylko tracić energię, czas, swój własny egoizm, swoje własne rozproszenie, swój własny lęk, obawę, swoje własne pazerności, swoje pożądanie będziemy tracić. Tak, będziemy to wszystko tracić. Po to, by móc w swoim życiu wybierać inną rzeczywistość. Rzeczywistość wartości. Jeśli ciągle będziemy myśleli, że Twoja i moja duchowość, Twoja i moja pobożność, to, że niektórzy z nas dzisiaj będą mogli przystąpić do komunii, niektórzy nie, to chodzi o taki dobrostan, błogostan, żeby mi dobrze było. Słuchajcie, to jesteśmy najbardziej chorymi chrześcijanami na tej planecie. Bo to, bycie chrześcijaninem to nie chodzi o Twój i mój dobrostan. Tak się wymodliłem, że jest mi tak dobrze. No nirwana katolicka. Potem doskonałe wypróżnienie i można znowu jeść obiad. No przecież to w ogóle nie o to w tym idzie. Tak się wyregulowałem. Przecież to w ogóle nie o to w tym idzie. Doświadczenie wiary to jest doświadczenie wejścia w świat wartości, który ciebie i mnie nie tylko, że pociąga, ale ciebie i mnie zaprasza do życia nim. Dlatego jest nam potrzebny aż ósmy dzień i inna perspektywa. Góra, na którą wchodzą apostołowie, tam jest rodzajnik określony, ta góra. Niektórzy mówią, że to góra przemienienia, to mogła być góra Hermon, taka inna, tu góra Tabor. Nie ma to żadnego znaczenia, bo ewangelista Łukasz nie mówi o geograficznym położeniu tego miejsca. On mówi o tym, że znasz w swoim życiu taką przestrzeń, która jest przestrzenią życia duchowego, w którym wchodzisz na górę. Ty i ja to znamy. Co takiego robisz, że nie decydujesz się wejść tam razem z Panem, który ciebie i mnie chce tam zaprowadzić? Nie dlaczego, bo może tego nie wiemy, bo może nam się po prostu zwyczajnie nie chce. Choć Jezu, jak mi się nie chce. Nie mówicie tak? Ja tak mówię. Dzisiaj tak rano mówiłem, jak wstawałem. Jezu, jak mi się nie chce. Dzisiaj mi się wstać nie chciało. Jutro może mi się znowu będzie chcieć, ale dzisiaj mi się nie chciało rano wstać. O 6 mi dzwonił budzik. Jezu, jak mi się nie chce. Wyłączyłem, on ma snuza. Niestety dzwonił co 7 minut. Myślałem, że budzik rozwalę. Jeszcze kiedyś chyba muszę kupić taki niezniszczalny, bo taki, który będzie można tak rzucać o ścianę. To może nam się nie chcieć w naszym życiu wielu różnych rzeczy, więzi, relacji, życia, co z tym dalej. Może nam się nie chcieć, ale może też być tak, że w tym naszym niechceniu pozwalamy się Bogu zaprowadzić w swoją przestrzeń życia duchowego. I to przestrzeń życia duchowego to jest doświadczenie, w którym kiedy pośniemy jak apostołowie, najważniejszą i jedyną rzeczą jest przykazanie jedno. Słuchaj. 10 przykazań wynika z doświadczenia spotkania z Bogiem. Tak się zmienia nasze życie, kiedy spotkamy Boga w naszych realiach. Ale przykazanie Pana Boga względem ciebie i względem mnie jest jedno. Słuchaj, jak do ciebie mówię. Bo jak będziesz słuchała, słuchał tego, co do ciebie mówię, to zobaczysz więcej niż miejsce, w którym teraz jesteś. To nie jest moja, Artura Gałeckiego, zapewnienie do ciebie i do mnie, tylko to wydarza się w słowie, które słuchamy. Nie da się raz pomodlić dobrze. Musimy się wielokrotnie modlić, słuchać, wchodzić w jakieś swoje doświadczenie życia duchowego, pozwolić się tam zaprowadzić, tak jak wchodzisz w swoją przestrzeń życia duchowego, w przestrzeń swojej duszy, żeby wejść w doświadczenie modlitwy, która staje się twoją i moją siłą. To nie wydarzy się krótko. Dlatego trwa 40 dni, żebyśmy mogli ciągle to praktykować. Ciągle to ćwiczyć, żeby stało się naszym nawykiem, a dzięki temu zaletą, a nie wadą. Żeby stało się naszą rzeczywistością. Kiedy Pan przychodzi i budzi Piotra, który zasnął, bo tak go powaliło, to myślę, że to jest doświadczenie znów wielu z nas. Jak się nagle ktoś nas przebudzi, to jak, Jezu, Jezu, co to jest, jak dobrze, Jezu, dobrze, to może ci na, chałupę ci postawię. Tu jest mi tak dobrze. Zobaczcie, mamy powrót do drugiego czytania. Święty Piotr jest przekonany, że kiedy w swoim życiu spotyka proroków, czyli słyszy słowo, to ma się stać Żydem. To zbudujmy tutaj namiot, jak dla Arki Przymierza. Tu będziemy się modlić, obrzezamy się, będziemy praktykowali judaizm. Znowu wrócimy do reguł i zasad. Wtedy musi się znowu znaleźć w ciemności, znowu w takim doświadczeniu braku, znowu mu wszystko musi zniknąć z oczu, żeby nagle usłyszał, chłopie, to nie jest o regułach i zasadach. Piotrze, to nie o tym. To jest mój syn umiłowany. Jego słuchaj. Doświadczenie wiary jest słuchaniem. Był pierwszy piątek, to jest dla mnie takie fenomenalne. Ja ciągle mam taką pokusę, żeby w pierwszy piątek nie było spowiedzi w naszym kościele. Bo ustawiała się taka kolejka jak dotąd. Chcę się, Jezu, to przecież nie o to chodzi. Ja kiedyś tą, tu będzie napisane, nie ma spowiedzi w piątek. Wszyscy pewnie zadzwonią do biskupa, że Dominikanie nie spowiadają w piątek, bo im się nie chce. A jak nauczyć wszystkich nas, że w piątek nie chodzi o to, żeby się spowiadać? Pierwsze piątki, jeśli praktykujesz pierwsze piątki, chodzi o to, żeby iść do komunii. Idź kiedykolwiek do spowiedzi. No, my siedzimy od 15 do 18 codziennie w konfesjonale. Między godziną 15.30 a 16.30 są może dwie osoby. W poślizgu do czterech. Wtedy sobie można pozwolić na takie półgodzinne rozmowy. Bo nikogo nie ma. I teraz wiem, że jesteście w pracy. Rzeczywiście, że nie, ale w sobotę też spowiadamy i nikogo nie ma. Doświadczenie sakramentu pojednania pewnie przyjdzie taki moment, że odejdzie w cień i będziemy szukali innego sposobu celebrowania sakramentu pojednania. Pewnie to przyjdzie jeszcze za naszego życia. Ale zobaczcie, nie jest celem spowiadanie się w naszym życiu, tylko więź z Bogiem. My się uczymy, co robić, żeby być blisko Niego. Jak odnaleźć Jego więź? Słuchaj. Daj sobie przestrzeń na to. Przestrzeń w swoim życiu. Bo tylko w ten sposób może się okazać, że coś, co nie wydawało nam się w ogóle błogosławieństwem, stało się ciemnością Twojego i mojego życia. Coś zostało Tobie czy mi odebrane, stało się momentem, w którym Ty i ja nagle usłyszeliśmy, nagle zobaczyliśmy, nagle zajarzyliśmy, o co w tym chodzi. Nikomu z Was tego nie życzę, ale jest to droga wiary. Tak, w wierze, kiedy wejdziemy w doświadczenie życia duchowego, to nagle nasze reguły i zasady katolickie nie będą dla was priorytetem. One będą waszym sposobem życia, ale za które nie będziecie oddawali swojego życia. Jak można za to, że u nas komunia jest udzielana na wyciągnięte dłonie, nie przystąpić do Eucharystii? Niech mi ktoś to na to pytanie odpowie. Jak tak można zrobić, kiedy Pan przychodzi i się daje i w imię swoich najbardziej zabetonowanych, ultrakatolicko ciemnych reguł ktoś będzie przekonany, że tylko i wyłącznie do ust można przyjmować Eucharystię? Kto coś wam takiego do głowy wkładał, że uwierzyliście w to, że to jest jedyny sposób przyjmowania do Eucharystii? Kto wam taką krzywdę zrobił? Bo opowieść o wierze to nie jest opowieść o regułach, co wolno, a czego nie wolno, tylko o miłości Boga, który do ciebie i do mnie mówi zawsze. A tym bardziej wtedy, kiedy w twoim i w moim życiu jest ciemno. I jedyna rzecz, jaką możemy zrobić, to słuchać. Dlatego potrzebujemy być wyregulowani. Że jak zmierzymy się z doświadczeniem lęku drugiego człowieka, to nas nie rozchybocze. Pierwsi chrześcijanie modlili się o to, by to, co robią, przynosiło Bogu chwałę. I może to jest taka zachęta, którą warto dzisiaj wołać do Boga. Boże, naucz mnie, bym to, co robię, to, jak żyję, przynosiło Tobie chwałę. Podpowiem jeszcze jedną rzecz, wyprzedzając święta wielkanocne. Święta wielkanocne, podczas liturgii Triduum Paschalnego, będziemy śpiewali exultet. Prezbiter będzie śpiewał exultet, czyli taką pieśń pochwalną dla światła, które wniesiemy do świątyni. I będzie nam taki werset. Obłogosławiona wino, która śmiała tak wielkiego i pięknego Odkupiciela. Co my będziemy śpiewać? O jak dobrze, że zgrzeszyłem. Bo gdybym nie odpadł i nie dotknął tego, co we mnie jest najbardziej słabe, małe i grzeszne, nie spotkałbym Ciebie, Panie. Może się okazać, że w Twoim i w moim życiu Twoje i moje błędy, porażki, słabości i grzechy są największym doświadczeniem obecności Boga w Twoim i w moim życiu. I może warto chociaż raz w życiu za te błędy podziękować, by zobaczyć Pana, który pozwala nam żyć, a nie ciągle za swoje życie pokutować, bo tylko wtedy będziemy żyli razem z Nim.